Polska spadła o 3 miejsca w najnowszej edycji prestiżowego rankingu Doing Business Banku Światowego. Zajęliśmy 27 miejsce. Najnowsza edycja została właśnie opublikowana przez Bank Światowy. Przypomnijmy, w poprzednim roku zajmowaliśmy miejsce 24. Bank Światowy wskazał, że w porównaniu do innych krajów Polska wypada dobrze w zakresie obsługi handlu międzynarodowego, a także dostępu do kredytów. Z drugiej strony wciąż istnieje pole do poprawy, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń czy płacenie podatków. Te czynności w naszym kraju nadal więcej czasu zajmują niż w większości krajów Unii Europejskiej. Jak się prowadzi biznes w naszym kraju, między innymi wrócimy do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, Sebastian Ptak, Blue Media. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Spadliśmy w rankingu najnowszej edycji prestiżowego rankingu Doing Business Banku Światowego. Spadliśmy z 24 pozycji na 26. No właśnie, co jest największym problemem w prowadzeniu działalności biznesowej w naszym kraju? I ciekawostka, spadliśmy w rankingu, mimo że w zdobyciu ilości punktów odpowiednich mamy więcej niż w ubiegłym roku, tylko inne kraje były od nas szybsze i nas trochę wyprzedziły, stąd też ten spadek.
No to trzeba sobie powiedzieć wprost, że to jest taka zasada, która dzisiaj globalnie obowiązuje. Wygrywają nie więksi, tylko szybsi. I dlatego nasza gospodarka wprawdzie jest duża, ale nie jest tak szybka w przeprowadzaniu zmian, jak te kraje, które nas wyprzedziły, mimo że zdobyliśmy punktacji więcej. To, na co wskazuje się, zazwyczaj to jest cały czas to samo. Podatki, zobowiązania, czyli tak naprawdę relacje z państwem. Te rzeczy, za które przedsiębiorcy są odpowiedzialni, wypadają znakomicie. Jesteśmy coraz lepiej rozumiemy biznes, ten biznes się profesjonalizuje. Coraz lepiej rozumiemy to, że zasoby ludzkie to jest ważny wkład w sukces przedsiębiorstwa, a nie dopust Boży, że trzeba płacić pracownikom. Więc w tych obszarach jesteśmy coraz lepsi. Natomiast no, przydałoby się jeszcze trochę, żeby państwo traktowało przedsiębiorców jako inwestora, który inwestuje tak naprawdę swoje podatki, swój czas w to, żeby było wyższe PKB, żeby można było tak naprawdę tymi pieniędzmi od przedsiębiorców obracać. Myśmy wielokrotnie tu podawali przykłady, jak jest w Skandynawii, gdzie przedsiębiorcy dostają podziękowania od fiskusa, że płacisz tutaj podatki, że się docenia, że to są partnerzy do rozmów. U nas jeszcze cały czas jest taka duża nieufność, że urzędnicy podchodzą do tego, że biznes to pewnie kradnie, a biznes kolej mówi, że ci urzędnicy darmo zjadą. I mimo że w obu obszarach się bardzo poprawiło, to jeszcze tak naprawdę musimy nad tym popracować. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie tutaj regulacyjne, które bardzo często są podnoszone, no ja, Blue Media działa na rynku regulowanym, to ja mogę powiedzieć, że na rynku regulowanym finansowym między innymi koszty compliance, czyli zgodności z przepisami, z tymi wszystkimi rzeczami, to jest około 20% wszystkich zasobów, więc możemy sobie zobaczyć, czasu poświęcamy na to, tylko nie żeby prowadzić biznes, tylko żeby być zgodni z przepisami.
No, bardzo często właśnie w audycji wracamy do tych tematów, a jak wygląda sprawa z punktu widzenia ekonomisty? Czy coś się poprawiło, albo co należałoby bardzo szybko poprawić, żebyśmy nie spadali, mimo że teoretycznie rośniemy?
Znaczy, to, że spadamy, no to jest dokładnie to, co kolega przed chwilą powiedział. Inni rozwijają się szybciej, zmieniają różnego typu regulacje. U nas to idzie wszystko powoli. No, w tych wszystkich rankingach wychodzi w ostatnich latach przynajmniej, że no, mamy słabą tą infrastrukturę instytucjonalną. Ona jest nieefektywna. To nie jest tylko kwestia nawet samych podatków. To jest kwestia w ogóle relacji takich szerszych między instytucjami, nie tylko państwowymi, bo również instytucjami finansowymi. Więc z tym jest kłopot. No, ja bym nie rozdzierał za bardzo szat, że ktoś tam nas wyprzedził. No, ważne, że te efekty, tak, czy te oceny są wyższe niż były, bo to jest dla polskich przedsiębiorców istotne i dla inwestorów zagranicznych także.
Mhm. z punktu widzenia nowoczesnych technologii, bo tutaj pewnie jest też problem z prawem, bo prawo nie nadąża za wynalazkami. I potem jest kłopot dla wynalazców często.
Oczywiście, oczywiście. W ogóle taka transformacja cyfrowa.
Grzegorz Borowski.
Tak bym to określił. Czyli dążenie też do takiego chociażby lepszego dialogu na linii państwo-przedsiębiorca poprzez umożliwianie mu chociażby rozliczanie się bardzo proste, podatkowe poprzez różnego rodzaju systemy online czy systemy komputerowe. No to jest bardzo duże wyzwanie, tak? Ciągle stojące przed naszym państwem. Miało się tym zajmować i zajmowało się do tej pory Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz gdzieś słyszymy pogłoski, że prawdopodobnie może za chwilę ten wysiłek zostać znowu w jakiś sposób zniweczony, ponieważ słyszałem takie pogłoski już o rozwiązaniu Ministerstwa Cyfryzacji. I to są, no i to jest na pewno bardzo duże wyzwanie stojące przed naszym państwem. To znaczy, żeby ułatwić tak naprawdę właśnie chociażby to najprostszą rzecz, chociażby rozliczanie wszelkiego rodzaju obciążeń fiskalnych. Tak? Ja pamiętam taki raport, który tylko mierzył kwestię tego, ile polski przedsiębiorca spędza czasu na rozliczaniu podatków i tam to w ogóle byliśmy w szarym ogonie. Te 27 miejsce tutaj to jest wysokie. Tam byliśmy w drugiej setce tego rankingu, jeżeli chodzi o świat. Więc widać wyraźnie, że ta składowa na pewno ciąży nam bardzo mocno. To jest taka kula u nogi. Natomiast ja jestem jakby o tyle optymistą, że bardzo się cieszę, że generalnie my jesteśmy w pierwszej 30 tego rankingu, ponieważ jeszcze parę lat temu byliśmy bodajże na miejscach 50-60, tak. Więc tutaj ten progres jest i co więcej, no cały czas ten przyrost punktacji netto występuje, tak? Czyli nie, że się cofamy, tylko że nie rozwijamy się tak szybko, jakbyśmy mogli. Wierzę w to, że zmiana chociażby w kontekście cyfryzacji, tak, tej transformacji, umożliwienia łatwiejszego rozliczania podatków, czy w ogóle dialogu na linii przedsiębiorca-państwo bardzo nam tutaj pomoże i spowoduje, że pójdziemy zdecydowanie wyżej w tym rankingu. Mm-hmm.
A ja tylko słuchaczom jeszcze powiem, że na pierwszym miejscu w tym rankingu jest Nowa Zelandia, potem Singapur, Dania, przed nami Tajlandia, Mauritius i Malezja. No to jest też dosyć ciekawe. Zmieniamy temat. Kwitnie współczesne niewolnictwo na świecie, zmusza się do pracy według różnych źródeł od 40 milionów do nawet 46 milionów osób. Wśród współczesnych niewolników przeważają kobiety i dziewczęta. Współczesne niewolnictwo jest najbardziej rozpowszechnione w Afryce, Azji i w regionie Pacyfiku. Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje w Europie, gdzie występuje najmniejsza liczba ludzi żyjących jak niewolnicy. Na naszym kontynencie działa jednak wiele grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi. Są oni odsprzedawani innym organizacjom przestępczym, które wykorzystują ich do pracy przymusowej. Jak to możliwe, że na świecie powszechnie zakazane jest niewolnictwo, chyba w każdym kraju świata, a mimo to coraz więcej ludzi czerpie z tego zysk. Można powiedzieć, że według tych danych od 40 do 46 milionów osób jest dzisiaj niewolnikami. Ogromny kraj.
No, wydaje mi się, że to jest niedoszacowane. Ja powiem zaraz dlaczego, bo owszem, przyzwyczailiśmy się do myślenia o niewolnictwie w kategoriach zakucia w kajdany jakiegoś nadzorcy, który z biczem biega, to współczesne niewolnictwo polega na uzależnieniu ekonomicznym również, czego w ogóle
właśnie
się tu nie podnosi. W krajach, których dochód nie pozwala na swobodne przeżycie, mówimy tutaj o minimalnym, minimum egzystencjalnym, to tam pracodawcy również w tych krajach azjatyckich, gdzie niegdzie, również uprawiają niewolnictwo, tylko w białych rękawiczkach. To jest efekt po prostu globalnego ubóstwa, ale i po części trochę naszego przyzwolenia, bo ja podaję taki kontrowersyjny przykład. W sporcie niewolnictwo jest na porządku dziennym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj, nie licząc Neymara, który w cudowny sposób znalazł 220 milionów euro na to, żeby się wykupić, my powszechnie akceptujemy, że nie można swobodnie zmienić pracodawcy, tak? Tylko musimy zapłacić określone pieniądze. Słyszymy, co słyszymy? Ten został sprzedany za tyle. Ten sportowiec, ten klub kupił
człowieka. I nie zastanawiamy się nad tym.
Nie zastanawiamy się nad tym. Ja wiem, że to jest kontrowersja, ale musimy popatrzeć na to, że my traktujemy to jako coś, co nas nie dotyczy. A to nieprawda, dotyczy nas wszystkich. To jest niewolnictwo, jest z punktu widzenia praw człowieka, jest tak samo traktowane jak piractwo na morzach i musimy z tym walczyć globalnie. Ale niestety walczyć globalnie po prostu z ubóstwem, bo to jest główna przyczyna, dla którego w tych krajach, no dlaczego nie ma w Europie? Dlatego, że stosunkowo, no mówiąc tak trochę brzydko, no spasione brzuchy klasy średniej w Europie powodują, że my czujemy się dobrze z myśleniem o tym, że u nas nie ma niewolnictwa. A tam jest i my na to globalnie, jako ludzkość, po prostu pozwalamy.
Zresztą już polscy pracownicy mieli okazję, pewnie nie jedni, przekonać się, że można i w Europie trafić do obozu pracy.
Poszli za pracą, za jedzeniem.
Weźmy na przykład Holandię, gdzie też trzeba przyznać, że jest swego rodzaju przyzwolenie, skoro jest tyle różnych sygnałów, że dzieje się źle, że ludzie trafiają do obozów pracy, że ktoś im zabiera paszport, zabiera im możliwość wyjazdu.
Telefony kontaktu.
I nikt z tym nic nie robi. Dlaczego tak się dzieje?
Bo może wszystkim jest to na rękę. Musimy się przejrzeć, wyjść z naszej strefy komfortu, tak? Dlaczego Polacy jeżdżą w tych krajach, są w cudzysłowie oczywiście witani z otwartymi rękoma, bo często wykonują prace, których ci Holendrzy, Islandczycy, Brytyjczycy już dzisiaj wykonywać nie chcą.
No, taka jest istota migracji współczesnej, tak, która poza takimi politycznymi czy militarnymi przyczynami, no, głównie jednak ma podłoże ekonomiczne, no to jest jasne. Znaczy, no, w tym raporcie też z jednej strony niedoszacowano, z drugiej strony przeszacowano, no, definicja niewolnictwa jest rozciągliwa, tak? Więc umówmy się, że mówimy o pewnym przymusie, tak? Wobec którego pracownik czy człowiek jest bezbronny i niewiele może zdziałać. No to jest problem rzeczywiście, to jest funkcją na pewno biedy, w jakimś stopniu funkcją kultury, no bo jeżeli na czele tam tego rankingu znajduje się między innymi Mauretania, no to tam to jest kwestia tamtejszej kultury długich wieków. Ja nie chcę powiedzieć, że w Holandii to też jest jednak jakaś tam zaszłość wynikająca z historii holenderskiego imperium kolonializmu. Pewnie tak nie jest, ale być może gdzieś tam jednak tak to tkwi. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, no to jest to kwestia ludzi przede wszystkim o niskich kwalifikacjach, słabo wykształconych, biednych. No więc, że to dzieje się akurat w Afryce przede wszystkim, czy w Azji, gdzie problem przeludnienia w wielu krajach istnieje, no to nie jest nic zaskakującego.
Aczkolwiek te dane robią wrażenie. Słuchacz pyta, proszę bardzo.
Ja tylko, pełna zgoda z przedmówcami, generalnie to jest kwestia pewnego rodzaju też globalnie panującego problemu w postaci chociażby właśnie biedy i ubóstwa, tak, i pewnych, tak jak pan profesor powiedział, pewnego braku tak naprawdę perspektyw dla części osób i w związku z tym pewnego przyzwolenia społecznego wynikającego też z pewnej kultury i tradycji, tak, do tego, że mówiąc brzydko, nawet rodzice, tak, sprzedają swoje dzieci po to, żeby na przykład zapewnić lepszy byt swoim reszcie rodziny, tak? Natomiast no, bez wątpienia jakby no, musimy to jakoś piętnować i musimy jakby myśleć o tym, jak można poprawić systemowo, tak, tą całą sytuację, tą strukturę jakby powiedzmy tą gospodarczą, ekonomiczną, globalną, po to, aby no, do takich sytuacji jakby nie dochodziło, po to, aby nie było już takiej motywacji bezpośredniej do tego, aby ten proces po prostu miał miejsce.
Żeby cała Polska nie była w niewoli, bo to jest taka po prostu wartość. Tak?
No tak, ale też mówię, trzeba pamiętać o tym, że to jest z punktu widzenia tych, którzy wykorzystują taką niewolniczą pracę, to jest niezwykle krótkoterminowe myślenie. No to jest taka chciwość na dziś, dlatego że wiemy, że no, praca niewolników nigdy nie była bardziej wydajna niż ludzi wolnych, więc to ma miejsce jednak też przy bardzo prymitywnych pracach.
Jeżeli mówi, no nie tylko, bo nie mówimy tutaj o zjawisku, które wszyscy przymykają oczy i to również kraje europejskie, trafficking, tak? Czyli właśnie przemyt kobiet do pracy w domach publicznych. To jest coś, co w jakiś sposób patrzymy, a póki to jest Ukrainka czy Rosjanka, to nie mój problem, póki nie kradną naszych dziewczyn. Tak, no to jest, mówię, społeczne przyzwolenie, my powinniśmy nad tym ubolewać, że to jest no, skaza tak naprawdę na naszym dobrym samopoczuciu. To tak trzeba sobie to powiedzieć.
Słuchacz pan Andrzej pyta, czy ludzie pracujący w Polsce za płacę minimalną, bo innej pracy w ich okolicy akurat nie ma. Czy to są niewolnicy? Też dokładnie. Przecież nie da się za to normalnie żyć.
Dokładnie o tym mówiłem. To jest problem, który my musimy patrzeć szerzej. Po prostu
teraz
te podstawy
ekonomiczne.
Teraz tego
może nie widać, bo mówi się o rynku pracownika, ale jeszcze jakiś czas temu, kiedy był rynek pracodawcy, kiedy ludzie byli zadłużeni, mieli raty na głowach, robili wszystko. Co tak tylko jest? Pracodawca sobie zażyczył, mimo że to było
no
często sprzeczne z prawem pracy.
To nie jest jednak niewolnictwo, to jest bieda, tak? To jest bieda. No,
ale czy to nie jest wykorzystywanie sytuacji, no panie profesorze,
no jest
jednak
wykorzystywanie
niemoralne
sytuacji.
Bardzo?
No okay.
To jest to samo pytanie o przemoc w rodzinie, tak? To jest dokładnie ten samo przełożenie. Dlaczego kobieta nie odchodzi od tego męża, który ją bije i tak dalej? Tak samo, dlaczego ten pracownik nie odchodzi od tego pracodawcy, który go źle traktuje? No wracamy do punktu wyjścia, no. Jasne, nie zbawimy od razu świata, ale musimy zawsze mówić stanowcze nie, że to jest problem. To nie możemy udawać, że tego problemu nie ma.
A ten dochód gwarantowany dla wszystkich, minimalny dochód gwarantowany, czy to by jakoś załatwiło sprawę? Pomogło?
Załatwiłoby tylko no bądźmy szczerzy i realistyczni. No, to jest nie do sfinansowania przez większość krajów na świecie, więc i szczególnie w tych krajach, gdzie ten problem naprawdę występuje, no więc to jest dobre, może dobre rozwiązanie, zdania tutaj są mocno podzielone w tej kwestii, ale tam, gdzie państwo jest w stanie to sfinansować.
Bill Gates ciekawą propozycję złożył, on twierdzi, że kwestia dochodu gwarantowanego jest kwestią globalną. Dlaczego? Dlatego, że powód, dla którego ma być ten dochód gwarantowany, również wynika z globalnych procesów cyfryzacji, robotyzacji. On mówi wprost, dochód gwarantowany powinien być z opodatkowania algorytmów.
Mm-hmm. Tak? I pracy robotów.
Po prostu. I to tylko, że tylko w skali globalnej miałoby to sens, dlatego że dzisiaj po prostu prace robotów i algorytmów zarabiają określone przedsiębiorstwa.
Tak, ale to jest powiedziałbym duża naiwność, tak? No, dlatego, że
na dzisiaj utopia, tak?
Nie, od wielu, wielu, wielu lat utopia, tak? Wiele było takich programów, propozycji, że kraje te najwyżej rozwinięte powinny oddawać 1% swojego PKB na rzecz krajów biednych.
Unia Europejska jest po części podobnym przykładem dokładnie takiego działania, bo gatsze kraje Unii dla wyrównania szans łożą na te biedniejsze.
No mamy fundusze strukturyzacyjne.
Paradoksalnie jest to możliwe, tak, nawet w sensie politycznym.
Tak, ale ułożą, można powiedzieć, inwestują jednak, tak, i jest tutaj pewien poziom zaufania sporego do tych krajów, które te fundusze wykorzystują, tak, nie, natomiast włożenie tych pieniędzy właśnie w te kraje takie bardzo biedne, gdzie państwo de facto nie funkcjonuje,
to
nie zadziała, tak,
znaczy, to jest próbowane,
to jest utopione, to są
utopione środki. Przypomnę słynny koncert Live Aid, pierwszy Live Aid, to była wielka zbiórka pieniędzy, przekazano, były wielkie problemy, Bob Geldof przyszedł i powiedział, tak naprawdę kacykowie afrykańscy zabrali wszystkie pieniądze. Drugi Life Aid, który był w 2005 roku, tylko jedną rzecz mówił. Kupujcie afrykańskie produkty. Po prostu. To jest jedyna metoda. Czyli musimy wzmocnić tą gospodarkę przez to, że ona coś wytworzy. My od niej kupimy na takich zasadach, bo inaczej to znowu będzie dystrybucja tylko no, rządowa. No, to oczywiście nie ma szans.
No, niektórzy uważają, że taką formą tego dochodu gwarantowanego minimalnego brutto, taką formą może być 500+.
Po części jest.
Po części
jest.
I się to jednak w jakimś sensie sprawdza.
Z drugiej strony ktoś się upomniał po prostu o to, że no z biedą trzeba walczyć, bo ja bez względu na poglądy moje własne polityczne, ja rozumiem, że dla tych osób wielu to była ważna zmiana w ich życiu ekonomicznym. Po prostu.
No, można byłoby powiedzieć, że dla niektórych nawet prawie cywilizacyjna. Polacy wracają z Wysp Brytyjskich, przyciąga ich rosnąca gospodarka i firmy uciekające przed Brexitem, donosi Financial Times. Opublikował tekst, w którym opisał losy kilku młodych Polaków. Zdobyli wykształcenie, doświadczenie na Wyspach, teraz wracają do Polski, a motywacje bywają różne. Dla części powracających Polska staje się coraz bardziej nowoczesnym krajem. Nie chcą przegapić momentu, w którym mogą stać się częścią tych zmian. Jak to jest właśnie? Polacy wracają z wyspy czy nie? Bo do niedawna mówiło się, że nie wrócą, a jeśli opuszczą Wielką Brytanię, to pojadą do innego kraju Europy Zachodniej. Z drugiej strony Financial Times pisze, że jednak Polacy wracają i o tym będziemy mówić po skrócie wiadomości Radia Gdańsk. Dziesiąta 32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, Sebastian Ptak, Blue Media. Zatem wracamy do informacji o tym, że Polacy wracają z Wysp Brytyjskich, przyciąga ich rosnąca gospodarka i firmy uciekające przed Brexitem. No i właśnie, informuje o tym Financial Times, jednak ostatnio było też sporo innych informacji mówiących o tym, że Polacy, jeżeli już opuszczają Wyspy Brytyjskie, to raczej do innego kraju Europy Zachodniej niż powrót do kraju. Jak to jest z tego, z państwa, z panów działalności? Czy wy odnotowujecie właśnie taki powrót wysoce wykwalifikowanych, wykształconych ludzi z doświadczeniem właśnie stamtąd, przenoszących się do nas?
Nie zarejestrowałem ani odpływu, ani przypływu. Tak mogę odpowiedzieć. Takie badania, jeżeli słyszę, to zawsze pytam się, kto przeprowadził te badania, według jakiej metodologii, czy to było profesjonalnie zrobione, czy to jest tylko przeświadczenie.
Po prostu, to jest reportaż, który dotyczy pięciu osób. Tak, no to jest ciekawostka, no, dla nich pewnie, że ktoś tam z Anglii chce wyjeżdżać i wracać do Polski. No, pewnie to się zawsze działo. Przecież to nie jest tak, że wszyscy ludzie tam jadą i zostają. Tak?
W korporacjach międzynarodowych trzeba pamiętać, że zarobki są w miarę wyrównane.
Tak jest.
Więc to jeżeli on pracuje, czasami nawet wyjeżdżając za granicę, owszem, dostaje jakieś tam dodatki za rozłąkę, ale zdarza się, że na przykład w Rumunii płaci się lepiej niż na przykład w Londynie, tak? Znam takie przypadki.
Bo jest to mniej atrakcyjne miejsce.
Tak jest. Więc jest to dodatek jakby wyrównawczy za takie sytuacje. Natomiast dlaczego wracają? No powody są zazwyczaj indywidualne. Najwięcej osób, które ja znam, jakby nie z zawodowego życia, tylko prywatnego, wróciło, bo nie potrafiło znieść rozłąki. Po prostu. To taki rzecz, którą nam się wydaje, że owszem, kupimy wszystko, bo tam jest lepiej, ale nie każdy potrafi oderwać się od swoich korzeni, od swoich przyjaciół, od swojej rodziny. Jeżeli dzieci nie widzą rodziców miesiącami, a tak bywa, no to nie da się tego wycenić. Smutne, że musieli wyjechać, ale często rodziny się cieszą, że oni wracają. I tu ten czynnik, myślę, że jest bardziej decydujący niż czynnik ekonomiczny.
W świecie nowoczesnych technologii nie ma takich problemów, żeby Polacy wyjeżdżali. Tutaj chyba ludzie związani z informatyką, programiści mają co robić.
Oczywiście, to znaczy w ogóle wracając jeszcze do samego tematu powrotów i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o pewne zawody, profesje, czyli wysoko wykwalifikowanych specjalistów, tudzież menadżerów, to jest zupełnie naturalne, bo dla nich to może nawet oznaczać wręcz jakiś awans, tak? Ukośny i tak dalej. Tak samo jeżeli chodzi o rynek IT, co prawda jeszcze średnie wynagrodzenia, powiedzmy w rynkach takich wysoko rozwiniętych, dojrzałych, są wyższe niż u nas, ale ta różnica powoli się zaczyna zacierać. Co więcej, tak jak pani redaktor wspomniała, mamy już możliwość tak naprawdę w wielu miejscach pracy zdalnej, tak, jeżeli chodzi o te zawody. I znam coraz więcej osób, przypadków osób, zresztą wręcz są całe firmy, które tak naprawdę specjalizują się w tym, że zatrudniają osoby do programistów do wykonywania pracy zdalnej na rzecz globalnych firm, globalnych korporacji, płacąc oczywiście stawki, które są już w miarę porównywalne z tymi, które te osoby mogłyby zarabiać na zachodzie.
Mhm. A wracając jeszcze do Financial Times, pan profesor wspomniał, że gazeta tutaj opisała losy czterech osób i na tej podstawie wysnuła wniosek. Ja troszeczkę pogrzebałam w danych i z danych firmy przeprowadzkowej ClickTrans wynika, że w tym roku 3 razy więcej Polaków przeprowadziło się do Polski niż wyemigrowało do któregoś z krajów Unii Europejskiej. To jest stosunek 74% do 26%, ale nie podano liczb.
No więc, właśnie, więc 15 osób to... się w zeszłym roku przeprowadziło, w tym roku.
Nie, no więc nie mamy, krótko mówiąc, o tej współczesnej migracji w obie strony mamy bardzo skąpe informacje, tak? Dlatego, że no, podróżujemy, charakter pracy się zmienia, tak jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, więc naprawdę, no, gdyby rzeczywiście, gdybyśmy zauważyli, że wielu wykwalifikowanych rzemieślników, robotników wraca, tak, to byłby jakiś sygnał. Natomiast mobilność ludzi bardzo dobrze wykształconych, szczególnie w tych branżach nowych technologii, jest czymś absolutnie normalnym i naprawdę tutaj nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków.
100% zgody.
Znamy czynsze w ramach Mieszkania Plus. W Gdańsku metr kwadratowy wyniesie 10 zł 85 groszy bez opcji wykupu na własność i 15 zł 50 groszy z opcją wykupu na własność. Dla mieszkania 50-metrowego będzie to odpowiednio ponad 452 zł miesięcznie i 775 zł miesięcznie, gdy chcemy mieszkanie wykupić na własność. Przy czym do tego trzeba będzie doliczyć opłaty za prąd, za gaz, za wodę, za eksploatację miejsc wspólnych w takim budynku. Najtaniej jest w Gorzowie i Zielonej Górze, ponad 9 zł za metr kwadratowy bez opcji wykupu i ponad 13 zł z opcją wykupu na własność. Z kolei dane Banku Narodowego Banku Polskiego wskazują, że od połowy 2015 roku do końca 2016 roku średnie miesięczne stawki czynszu za rynkowy najem mieszkania w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku były wyższe od 30 zł za metr kwadratowy. Mieszkanie Plus bardzo namiesza na rynku wynajmu?
Co znaczy namiesza? Znaczy, na dzisiaj część tych osób jest w szarej strefie wynajmującej, tak naprawdę, do kogo jest skierowany ten program. I tutaj bym najpierw spojrzał, co my chcemy osiągnąć tym programem, tak? Jeżeli kierujemy do dzisiaj do budownictwa społecznego i tak naprawdę chcemy zamienić te problemy budownictwa społecznego, TBS-ów, był dziś program w Radiu Gdańsk, w którym też słyszeliśmy, z jakimi problemami realnymi borykają się te przedsięwzięcia, to wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy namiesza, czy nie. Moim zdaniem nie namiesza na tyle, że te mieszkania, które dzisiaj są na wynajem, one dalej będą kierowane do tych osób, które tak naprawdę stać po części. Możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy to mało.
Bo jest na to popyt.
Po prostu jest na to popyt, w związku z czym się pojawia coraz więcej tego typu ofert. Natomiast czy jest w ogóle potrzebny taki program, to myślę, że odpowiedź jest oczywista. No, globalnie na świecie jest mnóstwo tego typu projektów, zwłaszcza w dużych miastach, to jest ciekawe. Skandynawia, to mamy Sztokholm, Oslo, to tam 80% mieszkań to jest czynsz regulowany. Nawet takie kraje, które byśmy nie podejrzewali o to, czyli Stany Zjednoczone, gdzie również Nowy Jork, Waszyngton, Los Angeles mają również czynsz regulowany. Jest to jakiś sposób poradzenia sobie z pewnymi problemami o szerszym charakterze. Tam jest to umiejscowione, zwłaszcza w kontekście jakby przeciwdziałania ubóstwu oraz przestępczości. To są te dwa elementy. To jest taka teoria rozbitej szyby. Otóż zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych, że w wielkich blokowiskach, do których uważano wręcz za getta, nie można było poradzić sobie z przestępczością. Co zaczęto robić? Zaczęto wymieniać szyby. Oczywiście pierwsze szyby były stłuczone, potem były następne wstawione i do oporu. W pewnym momencie przestano zbijać te szyby. Dlaczego? Dlatego, że społeczność uznała, że ktoś zaczyna w to inwestować, że to warto, że to jest nasze, że jednak nas z tego nie wygonią. I to powodowało, że inwestowanie, owszem, w tego typu rozwiązania ma długoterminowo sens. Pytanie, ile naszemu państwu starczy tak naprawdę odwagi i determinacji, żeby ten projekt prowadzić, bo to jest pytanie.
Mhm. Znaczy, mnie się niezbyt podobało to porównanie tych stawek, tego czynszu ze stawkami rynkowymi, bo to jest dokładnie do kogo to jest. Czy to jest do ludzi, którzy chcemy, żeby zrezygnowali ludzie z wynajmu na wolnym rynku i skorzystali z tego programu? Mi się zdaje, że idea była całkiem inna, tak?
Dokładnie tak.
Że to do innej grupy ludności, które, dla której alternatywą nie jest czynsz rynkowy wcale, bo ich na to
no
nie stać.
Ich na to nie stać tak samo, jak ich rodzice, nie stać na kredyt rodzina. Hipoteczny.
No więc właśnie, teraz te kwoty tego czynszu, które są podawane, są wysokie. Ja nie mówię, że one są za wysokie, tak? Bo być może jakoś to tam skalkulowano sensownie, tak? Ale myślę, że dla ludzi, którzy mają problemy ze spłatą, mieliby problemy ze spłatą kredytu na przykład, no to te stawki no, nie są jakoś szczególnie atrakcyjne. To jest dla
jak
ludzi
rozumiem, ten program jest
nie
do
najgorzej
tych,
zarabiających.
Których nie łapią się na programy tak. społeczne, bo mają tak. za wysoki dochód.
Tak. Dokładnie tak.
A jeszcze ich nie stać na rynkowe, czyli na tą właśnie na tych takich, którzy już zarabiają na tyle dobrze, że nie ogarniają ich żadne społeczne programy, a cały czas nie są nawet w klasie średniej. Tak?
Czyli to jest zasypywanie pewnej luki, która u nas w naszej tkance mieszkaniowej bardzo dużo osób krytykowało za zbyt niskie czynsze. I właśnie dobrze, że panowie mówią, że dla kogo niskie, dla kogo wysokie.
Otóż to ona.
Natomiast myślę, że tak naprawdę w dużej mierze zweryfikuje to nam życie.
Tak jest, ale to trzeba poczekać.
Dokładnie.
To trzeba poczekać.
Ale mówię o tej cierpliwości.
I będziemy, do tematów wracać, jak już te mieszkania powstaną, jak już pierwsi mieszkańcy się tam wprowadzą. Będziemy rozmawiać o tym na pewno. Grzegorz Borowski, profesor Piotr Dominiak, Sebastian Ptak, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, Sebastian Ptak, Blue Media. Jeden z największych chińskich portali aukcyjnych wprowadził kolejną metodę płatności, która ułatwi zakupy Polakom. Podpisał też porozumienie z PayU, znanym w Polsce operatorem płatności, szczególnie popularnym na naszym Allegro. Ta decyzja może zwiększyć popularność serwisu AliExpress w naszym kraju. No właśnie, skutki. Czy rodacy rzucą się teraz na zakupy w chińskim sklepie? A i tak z tego, co ostatnio czytałam, tych zakupów robi nas niemało, bo do 5 milionów osób w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Zakupy robią głównie ludzie, którzy i tak już są doświadczeni na rynku zakupów internetowych i oni, czy były polskie płatności, czy nie były, mieli karty kredytowe, radzili sobie. Co więcej, ten serwis w Polsce był popularny zanim cokolwiek tam weszło. Nie jest problemem kwestia, czy będą płatności polskie, czy nie będą płatności. Dla powszechnego użytkowania większy problem jest taki, który na przykład Amazon widzi, czyli tłumaczenia, tak? Niestety ci, którzy znają język i wiedzą, jak płacić w internecie, już tam dawno byli i dla nich się nic nie zmieni. Dla przeciętnego Polaka bariery są trzy. Pierwsza to jest bariera ogólnie zakupów internetowych. Druga bariera to jest bariera językowa, czyli nie bardzo wiem, co kupuję. A trzecia, najważniejsza, ojejku, a jak coś z tym będzie nie tak, to co ja z tym zrobię? Mało osób wie, że wiele z tych produktów, które mówimy, przecież to samo jest u nas w Polsce, ma jeden taki malutką różnicę. Nie ma dwóch literek. CE. To jest kwestia tego, że inny produkt Chińczycy wypuszczają na rynek europejski. Bardzo łatwo to sprawdzić, zwłaszcza w elektronice. Inny rynek jest azjatycki. Druga kwestia to są oczywiście cła, które nikt się nie zastanawia. Przecież nie ma ceł. No ceł nie ma owszem na chociażby sprzęt komputerowy, ale już na telefony są na inne rzeczy. Działamy tak naprawdę robiąc zakupy w szarej strefie. No i jakoś. No nie możemy udawać tutaj, że to jest produkt idealny. Ja bym bał się kupić telewizora chińskiego, który nie ma żadnych certyfikatów na Unię Europejską, mimo że on będzie pewnie kosztował połowę tej ceny, która jest tutaj w Europie. Więc czy szał, jak ja słyszę o tym, że Allegro ma się bać, polskie sklepy, Empik ma się bać, MediaMarkt, wszyscy mają się bać. Mówię, no to to jest takie burza w szklance wody trochę, tak jak mówię. Ci, którzy mieli kupować, już kupują. Dopóki ten serwis nie poprawi kwestii bezpieczeństwa zwrotów, niby mają gwarancję, ale jeżeli ja dostaję, kupując od czasu do czasu na tym serwisie bardzo specyficzne produkty, oni są bardzo mocni w produktach dla audiofilii i bardzo dobre rzeczy z kwestii zasilania są, to jednak potem dostaję reklamy, które są ewidentnie reklamami produktów, które są fałszywe, czyli prawie torebka Dolce & Gabbana, prawie zegarek od Armaniego, wszystko jest prawie. I to jest
czyli
chyba...
Trzeba wkalkulować ryzyko.
Nie, trzeba być po prostu mądrym w zakupach, czy robimy to zakupy na Amazonie, czy robimy na Allegro, czy na AliExpress, trzeba mieć swój rozum i nie dać się skusić tylko i wyłącznie ceną.
Ja myślę, że te płatności... po prostu są formą takiego, przy próbą uwiarygodnienia tego serwisu dla odbiorców. No, natomiast nie przypisywałbym temu takiej roli dynamizującej.
Że zmieni to rynek.
Tak, nie. No to po prostu może część ludzi pomyśli sobie, czyli może to jest bezpieczne, tak, bezpieczniejsze. Ale
może ludzie i tak płacą kartą. Dlaczego? Tak. Bo ona zapewnia pewien kwestię możliwości chociażby chargebacku, czyli żądania zwrotu. Tak, tak, bank musi się w tym męczyć.
Natomiast pokazuje to zdecydowanie to, że żyjemy tak naprawdę w erze pełnej globalizacji, jeżeli chodzi o AliExpress czy Amazon chociażby i tak dalej. To są olbrzymie marketplace, tak, które tak naprawdę handlują, które łączą kupców i kupujących. No i chociażby sam fakt tego, że AliExpress jako część Alibaba Group, który i sama Alibaba Group w tym momencie prawie jej kapitalizacja sięga kapitalizacji Amazona, o którym słyszymy jakby na co dzień bardzo dużo, gdzie on jest pokazywany jako pewnego rodzaju, brzydko powiem, dysruptor, tak? Czyli taka firma, która zmienia w tym momencie, zmienia w tym momencie jakby nasze całe otoczenie globalnie. No i sam fakt tego, że taka Alibaba jest wyceniana na tym samym poziomie prawie co Amazon czy co Facebook, no pokazuje...
Czyli więcej niż eBay, tak?
Tak, więcej niż eBay, pokazuje jakby skalę działania, tak? Chińczyków i pokazuje, że jakby...
Uber jest podobnie, a ma 5 miliardów straty. No, także to, tak, to możemy dyskutować o dzisiejszym w ogóle wycenianiu przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie, to można byłoby osobny program zrobić.
No i dla Chińczyków te 5 milionów chyba transakcji, nie tyle może korzystających, tak. No naprawdę przy ich skali działania na rynku wewnętrznym to jest...
Ja miałem
okazję
poznać przedstawicieli AliExpress. Oni w Chinach, trzeba pamiętać, że płatności w ogóle są inaczej. Tam jest urzędowe Asia Pay, który jest wspierany przez państwo, to jest ichny system, jest hermetyczny, wszyscy z automatu tam należą, więc jak ja słyszę, że to jest super popularne, tam ja mówię, tak jak kiedyś PKO BP było popularne,
bo nie było nic poza tym.
Nie było nic innego, więc to jest kwestia po prostu, że fajnie, to jest super news, gratuluję kolegom z PayU, ale nie zmieni to wiele na tym rynku.
Myśli pan, że nie skuszą się ludzie, zwłaszcza przed świętami, że może znajdą
skuszą
tam
się
jakieś rzeczy,
bez względu
rzeczy,
na to,
bo
demonizujemy tutaj elementy, które powodują, dlaczego ludzie tam kupują. Tak jak mówię, ci, którzy chcieli kupować, jeszcze jest jedna kwestia, której my w ogóle nie widzimy, ale proszę przejrzeć sobie portal Allegro, to w tej chwili jest mnóstwo produktów, polecam zwracać uwagę, ile ma termin dostarczenia produktu. Często są 30-40 dni. Dlaczego? To są po prostu ci, którzy kupują na AliExpress hurtowo i później rozsyłają klientom, którzy już
albo,
to kupili.
Albo nawet nie kupują na AliExpress hurtowo, tylko czekają, wystawią jedną rzecz. Jak się okaże, że jest dużo wielu chętnych, to wtedy za nich robią te zakupy.
Dokładnie tak.
Od naszych słuchaczy SMS-y. Kupuję drobne rzeczy na Ali, kupuję to samo kilkukrotnie taniej niż na naszym Allegro. Skoro ma się zepsuć, to niech się zepsuje za 6 zł, a nie za 30. To pan Tomek napisał, to też trzeba mieć na uwadze. Jeżeli przedmiot jest uszkodzony, sprzedawca na Ali zwraca całą kwotę i to bez gadania. No to też jest... Tylko, że to zależy od nas, czy my przy kurierze będziemy sprawdzali rzeczywiście na miejscu, przytrzymamy tego kuriera
to jest 30 dni potem dalej.
To znaczy nawet niekoniecznie kuriera, bo tam działa taki powiedzmy swoisty escrow, tak? Taki dokładnie system tak ubezpieczenia, czyli my możemy nawet potem sobie spokojnie otworzyć ten przedmiot, zobaczyć, że on jest wadliwy, tak? I zgłosić to, natomiast przez jakiś czas, bodajże chyba przez 2 tygodnie, ta płatność w ogóle jest wstrzymana, czyli ten kupiec nie dostaje tych pieniędzy do ręki, dopóki my nie potwierdzimy, że towar jest okej.
Ja nie wątpię, że oni dużo robią, dlatego tylko tak jak mówię, kwestia powszechnego przeświadczenia to jest kupowanie kupowanie w internecie jeszcze dla połowy Polaków jest tak, wyzwaniem, a kupowanie tak. w internecie za granicą to już jest w ogóle pieśń przyszłości.
Może
to się
jak
zmieni.
Będą, jak będą sklepy zamknięte w niedzielę, to może część ludzi spędzi w niedzielę
jeszcze raz
przy komputerze.
Sam tak, ale... wszystkich możliwych portali korzystam z eBaya, z Amazona, z Ali.
Kto kupuje, będzie kupował.
Po prostu, tak? Dokładnie
to,
tak.
To na pewno PayU pewnie dużo tutaj nie zmieni.
Zmiana
aczkolwiek...
pokoleniowa nastąpi też, prawda?
I aczkolwiek, tak jak pan profesor wspomniał, może to być jakiś element takiego większego trochę uwiarygodnienia, tak? Serwisu wśród tych osób,
polskie
które do tej pory
już były, tak? Do tej pory, dlatego tu mówimy tak naprawdę o materiale marketingowym.
Bardziej dla PayU jest reklama.
Japoński producent sprzętu fotograficznego Nikon wstrzymał w poniedziałek produkcję kompaktowych aparatów fotograficznych w fabryce w Chinach. Powodem, jak wskazała agencja Kyodo, jest spadek zapotrzebowania na tego typu sprzęt na skutek rozprzestrzeniania się smartfonów. Co te smartfony jeszcze w naszej rzeczywistości, proszę panów, zmienią? Bo fotografia, już każdy jest...
Strasznie boli mnie ten news. Znaczy, może inaczej powiem.
Pewnie
zawsze
będą aparaty specjalistyczne.
Inaczej,
jakieś.
Kompaktowe, tak zwane idiotyn kamera, tak popularnie się u nas to mówiło, wymrą. Tak, to jest oczywiste. Zrobienie dzisiaj, każdy smartfon ma podobne możliwości dla celu, żeby wrzucić na Facebooka czy na Instagrama, to nie jest nam potrzebne. Jestem fanem fotografii, lustrzanka będzie trwała, to ja pokazuję przykład z świata muzyki, jestem kolekcjonerem czarnych płyt. Dzisiaj te czarne płyty kosztują dwa razy więcej niż płyta kompaktowa. Sprzedało się w tym roku płyt winylowych najwięcej od 1985 roku. Ludzie to kupują. Dlaczego? Bo to jest po prostu dobre i znowu część będzie słuchała na smartfonie, część będzie kupowała winyle, część będzie robiła zdjęcia komórką, a część kupi porządny aparat. I tyle.
Z drugiej strony będziemy mieli dowody osobiste w smartfonach, prawa jazdy. Mamy już bankowość internetową też w smartfonach. A ja się zawsze martwię, co to będzie, jak takiego smartfona z tym wszystkim zgubię.
A ja odpowiem tak. Zuza Skalska, która czasem też to bywa, fantastyczną prezentację kiedyś wspólnie z nami robiła i tam tytuł prezentacji był Smartphone Stupid Man. I to jest chyba podsumowanie jakby całej idei, co się z nami stanie, jak nie zapamiętamy o tym, żeby oprócz posiadania smartfona sami być smart.
No właśnie, to jest chyba klucz. Na pewno wracając do tych aparatów, no taka jest istota postępu technicznego. Coś tam odchodzi, coś... Natomiast jeżeli ludzie będą cenili jakość, tak, czy pewien inny charakter fotografii i robienia zdjęć, no to część ludzi przy tym pozostanie. Natomiast z punktu widzenia masowej produkcji na pewno to będzie umierało powoli.
Chociaż powstają coraz lepsze aparaty fotograficzne w smartfonach. No, tak, zdarzają się modele, rzeczywiście te panie nie są.
Nie oszukamy optyki, po prostu. Temat, i tu jest temat zamknięty, tak? No, jeżeli przekraczamy poziom amatorski i przechodzimy na taki proamatorski już, no to smartfon nam nie wykorzysta, no.
Tak jest.
Natomiast patrząc przez pryzmat właśnie chociażby tych ostatnich 10 lat, gdzie tak naprawdę iPhone ma 10 lat, tak? Realnie.
Kodak umarł po drodze.
I bardzo dużo. Ja pamiętam też z jednej takiej prezentacji slajd, który pokazał może 20 różnych urządzeń, które zostały tak naprawdę w jakiś sposób wyparte czy zastąpione smartfonem. No bo proszę zobaczyć, no mówimy o aparatach, tak, ale dyktafony wszelkiego rodzaju, tak? Czy
kalendarze książkowe.
Czy właśnie MP3 playery, tak? Czy odtwarzacze muzyki, czy odtwarzacze wideo, przynajmniej wszystkie kalendarze, tak? Nawet latarka, tak? No, paradoksalnie.
Nawet latarka.
Paradoksalnie. I jednak pokazuje to pewnego rodzaju trend, przy czym oczywiście pewna zgoda. Tam, gdzie będzie potrzebna jakość, profesjonalizacja, tamten sprzęt profesjonalny będzie istniał. Natomiast te zwane commodity, te wszystkie takie powszechnego użytku rzeczy, no niestety będą
znaczy,
powoli...
Niestety, no nawet ja, tak nie, ja nawet tak nie powiedziałbym niestety, tak po prostu tak będzie.
Jaka jest naturalna
kolej rzeczy. Polega rozwój i cieszmy się z tego rozwoju. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, Sebastian Ptak, Blue Media. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.